Czy boisz się samotności?
Wiesz co, ja bardzo lubię samotność. W sensie lubię być sam i potrzebuję przestrzeni, ale nie wyobrażam sobie być tak samotnym, w sensie nie mieć relacji z ludźmi. To chyba mnie by przerażało, ale lubię w jakichś tam odcinkach czasu, raczej krótszych, być sam.
Ja cały czas sobie zadaję to pytanie, wiesz, bo ja się teraz ostatnio, myślę, właśnie zmieniam też w tym temacie razem z tym filmem, takie było studium dla mnie też bardzo tego tematu. Na pewno bardziej się boję braku, totalnego braku samotności niż samotności. To wiem na pewno.
No bo ten film, który zrobiliście, on właśnie dla mnie był bardzo długo o samotności, on też jest o wielu innych motywach, gdzie no macie naprawdę dużo takich różnych konstrukcji, które pokazują, że ta bohaterka jest samotna, a nawet gdy spotyka po prostu też inne postacie, które też znowu odnoszą się do tej samotności i zastanawiam się właśnie, czy widzicie, że to jest jakiś taki problem, który teraz mamy, że wszyscy są samotni, czy po prostu czy to nie jest problem, tylko to jest coś, co nas spotyka i to jest jakąś częścią doświadczenia życiowego.
To jest taki uniwersalny temat i zawsze był i my nazywamy ten film czasem studium samotności, ale myślę, że tak samo może być samotność przerażająca, jak i zależność od drugiej osoby, więc to jest jakby chcemy, żeby film otwierał taką dyskusję właściwie, bo związek, który nie jest jakoś dobrze zbalansowany, myślę, że może być nawet gorszy niż bycie samotnym.
No bo właśnie też wspomniałeś o tych związkach. No film jest także o odrzuceniu, o tych relacjach. Czy ten film był wykreowany też właśnie na waszych doświadczeniach?
Co, tak. Ja miałam tą przyjemność, że zostałam rzucona przez byłego chłopaka, więc dało mi to dużo. Michał też. Nie, ty byłeś, czy ty rzuciłeś? Michał rzucił. O nie, Michał rzucił. Dobra, ja rzuciłam, Michał rzucił, więc oboje mieliśmy doświadczenia kreujące bohaterów, bo w naszym filmie faktycznie każda z postaci jest trochę z innej perspektywy tego tematu, bo niektórzy właśnie potrzebują przestrzeni i wolności. Sara jest na początku bardzo zależna, trochę jak pies od swojego właściciela, to od swojego partnera, prawda? Więc mamy te różnice.
Czasem mówię, że byłem takim Tedem kiedyś, jak nasz bohater, który wyrzuca Sarę, który szuka tej przestrzeni, żeby mógł się skupić na swojej jakby pasji, czy po prostu na tworzeniu, na sztuce. Więc myślę, że to jest takie zdarzenie, ale też miałem oczywiście jakby w drugą stronę doświadczenia i to jest jakaś taka, wypadkowa tych różnych przeżyć z młodości i z takiego wieku dojrzewania, których doświadczyliśmy w różnych związkach i relacjach.
Też jak mówicie trochę o tej kolejności, to ja też miałem przemyślenie takie w filmie, że Ted, okej, on jest teraz tym samotnym, tym, który potrzebuje właśnie swojej realizacji, ale może w przyszłości on będzie tym, który będzie potrzebował właśnie kogoś, a Sara właśnie ma chyba w drugą stronę teraz, że ona właśnie poczuła się odrzucona, ale gdy pojechała sama, to właśnie ona się chyba zaczyna też robić, może nie tak bezwzględnie tą, która dąży tylko i wyłącznie za marzeniami, ale tą, która rzeczywiście odrzuca, no chyba, że to jest jakaś taka poza, też może to wychodzi w tej rozmowie, w tym monologu, gdy ona po prostu musi się pogodzić z tym, że została porzucona. Jak wy na to patrzycie?
Wiesz, ja myślę, że w ogóle w życiu jest, to jest trochę taki taniec pomiędzy jednym a drugim. Wydaje mi się, że ludzie, którzy mówią, że totalnie chcą być samotni, albo ci, którzy są totalnie uzależnieni od jakby relacji, to nie ma trochę... Myślę, że to chodzi o taki balans jednak. Jesteśmy takimi społecznymi kreaturami, nie? Że jednak potrzebujemy tych innych ludzi. Ja ostatnio coraz mniej i mnie to bardzo cieszy i zaczęłam, jak Michał, opowiadałam ci, że zakochiwać się bardzo w czasie spędzonym sama i w ciszy i w ogóle ze sobą. Jest to gdzieś tam bardzo dla mnie teraz nowe i uzależniające i ważne. Ale tak jak John mówi w naszym filmie, że lubi być samotny, ale fajnie jest móc o tym komuś powiedzieć. No i nawet teraz przecież co my robimy? Mówimy do ludzi i z nadzieją, że do jak najwięcej, nie?
Ja miałem takich trochę osobistych doświadczeń. Dużo podróżowałem po świecie i często jeździłem na przykład na motorze gdzieś po Indonezji, gdzie byłem sam, czy po Filipinach i pamiętam, że to doświadczenie to było chyba takie realnie najbardziej wartościowe odkrycie, jeśli chodzi o poznanie samego siebie. W sensie nigdy w podróży w dwójkę, już nie mówię o większej ilości osób, nie poznasz swoich granic, ponieważ zawsze się znajdzie ktoś, kto powie: ej, nie jedźmy tam, to jest głupie, ej, spędźmy noc jednak w hotelu, nie w namiocie, nie w hamaku. A ja na przykład, będąc sam, gdzieś te granice wyznaczałem, poznawałem tak naprawdę. I dopiero w relacji z ludźmi czasem spotkanymi, którzy widziałem, jak reagują na to, co ja robię, jadąc w nocy motorem na wulkan na przykład, wtedy rozumiałem dopiero, kim ja jestem i gdzie ja w ogóle zmierzam.
Zastanawiam się nad tym, jak macie słuchacze, ale w ogóle jak myślę, że to jest ciekawy temat. Taki stygma związku. My się trochę uczymy i z filmów, i z książek, i z życia, że związek to powinien być taki, że dwójka osób, dwóch ludzi się łączy, jest razem, spędza ze sobą cały czas, kocha się i w ogóle uprawia seks do końca życia i zawsze jest świetnie, koniec. Ja w to nie wierzę. Dla mnie przestrzeń, nawet wewnątrz relacji, jest totalnie najważniejsza. I myślę, że większość rozwodów i w ogóle problemów społecznych bierze się z tego błędnego pomysłu, że my powinniśmy być jakoś tak sklejeni. Więc jakby to jest temat, który myślę teraz coraz częściej jest podnoszony i dużo rozmów o tym prowadzę i bardzo jest to super, myślę. Na przykład znam parę malarzy, którzy są bliscy mojej rodzinie, którzy są ze sobą od lat i mieszkają w dwóch innych mieszkaniach. Kochają się na maksa, więc jakby to spędzenie czasu ze sobą w łóżku kojarzy się z chęcią, pragnieniem tego, co też domyślam się bardzo wspomaga ich życie seksualne, które czasami po latach po prostu się wyłącza z bycia zbyt blisko, nie? I to też polecam zastanowić się nad tym.
W krajach skandynawskich mamy nawet chyba takie określenie dla małżeństw, które spotykają się tylko w weekendy. Tam na przykład to w kulturze jest coś takiego nawet naturalnego, tylko no później znowu zaczynają się niektórzy zastanawiać, czy ta samotność nie jest czymś złym, bo w Szwecji generalnie mówi się o tej takim większym dystansie, nawet podczas pandemii były też takie żarty, że w sumie u nich się nic nie zmieniło, bo dystans społeczny tych 2 metrów u nich jest zawsze taki sam. Też wasz film w ogóle był tworzony podczas pandemii w tym czasie. No to jest takie pytanie, które się zazwyczaj pojawia, że co tam się stało, no ale u was ten film był też dużo kręcony w różnych miejscach, no to na pewno musiało jakoś utrudnić wam ten proces.
Ja właśnie paradoksalnie jestem bardzo wdzięczny pandemii i myślę, że ona pomogła naszemu filmowi bardzo, ponieważ my kręciliśmy ten film w kontrze do świata, kiedy był lockdown Kalifornii i nadciągała apokalipsa, my wyjechaliśmy z samochodem i ekipą na pustynię kręcić, ale to napięcie i emocje, które były wśród nas na planie zdjęciowym, one są jakby zarejestrowane w materiale i nasz montażysta, który Przemek Ruścielewski, który zobaczył surowy materiał, on powiedział, że on czuje, że to tam jest coś takiego niezwykłego, jest nasycenie takim niepokojem, właściwie każdy go miał w sobie wówczas, więc myślę, że to była jakaś taka dodatkowa warstwa, która była super pomocna.
Bo w ogóle też cały film rzeczywiście, ta droga, ta niewiadoma, no to też musiałaś też pewnie przenieść z planu, ale też z tego, co słyszałem, mieliście dużo różnych innych doświadczeń, które pomagało wam w ogóle wykreować ten klimat. No ty, Lena, miałaś gdzieś też takie doświadczenia, że po prostu wcielałaś się w postać już też poza kamerą, z tego, co usłyszałem.
My trochę tak kręciliśmy ten film trochę jakby dokumentalnie. Jonathan Glazer zrobił taki film Under the Skin z Scarlett Johansson, w którym ona też spotykała prawdziwych ludzi na swojej drodze, którzy nie wiedzieli, że są kręceni. I działy się po prostu prawdziwe rzeczy, a ona jako ta postać prowadziła. I u nas to zdarzyło się tego bardzo, bardzo dużo.
Korzystaliśmy z techniki ukrytej kamery i mieliśmy po prostu takie dni poświęcone na takie polowanie, to nazywam, na sytuację, i Lena miała zadane zadanie, na przykład zapytać ludzi o drogę lub pożyczyć telefon, pożyczyć pieniądze, jakby różne zadania. Była w kostiumie, była jakby cały czas w roli, a my z operatorem Łukaszem Dziedzicem na tylnym siedzeniu po prostu leżeliśmy z podglądem i ja miałem słuchawki i krążyliśmy po miasteczku, po prostu 29 Palms, na takim totalnym zadupiu i Lena wchodziła w interakcję z prawdziwymi ludźmi, więc to było też dla nas bardzo ekscytujące i myślę, że szczególnie dla Leny po prostu bycie postacią, która jest inna niż ty na co dzień i pytasz po prostu ludzi, albo masz jakąś intymną rozmowę, dzwonisz do swojej mamy i pytasz, czy cię przyjmie do domu, a wiesz, że ta pani nic nie wie, że to jest film, więc myślę, że to jest bardzo takie... Myślę, że to jest bardzo, musi być emocjonujące. Ja na pewno będąc przy podglądzie po prostu miałem ciary albo, nie wiem, chciało mi się płakać, bo czułem trochę, że oglądam prawdziwe życie tutaj na tym małym ekraniku.
Przed chwilą opowiadaliśmy na spotkaniu z twórcami na przykład o takim jednym momencie, kiedy ja pytam o drogę i mężczyzna mnie prawie chciał zastrzelić, bo mu wjechałam na posiadłość i tak nie wolno. I w filmie faktycznie jest koleś, który mówi, o, bo właśnie myślałem, że cię zaraz tutaj zastrzelę. I ja dziękuję mu za to, że mnie nie zastrzelił i to się wydarzyło naprawdę. On miał to co śmieszne, miał koszulkę z napisem lubię pieski. I po prostu absurd świata, absurd prawdy jest tak fascynująca i inspirująca. Jestem w ogóle tak zafascynowana, myślę, że z Michałem oboje, prawdziwym światem, który wydaje nam się też jako współscenarzystów dużo ciekawszy niż coś, co możemy sobie gdzieś tam wymyśleć. Też nawet sceny, które piszemy, często były gdzieś tam podsłuchane albo jakoś zaobserwowane. Ja w ogóle wydaje mi się, że świat jest tak śmieszny, tak fascynujący i tak przerażający i tak abstrakcyjny, że jeżeli tylko przyzwolisz na to, żeby nie próbować go zmienić albo napisać coś, nie wiem, jakiś gag, coś śmiesznego, to po prostu to, co się dzieje dookoła, jest tak śmieszniejsze i prawdziwe i my po prostu na to przyzwoliliśmy.
Też tutaj po części w takim razie była gdzieś po części improwizacja, bo tutaj tworzyliście te sceny na bieżąco, co dodawało znów tego autentyzmu, ale gdy pisaliście scenariusz, pisaliście go razem. Jak wygląda wasz podział obowiązków? Jak tutaj się dogadywaliście? I czy zawsze się dogadywaliście? Bo na pewno musiały być jakieś takie małe stryczki, że nie, to musimy zrobić tak. A druga z was mówi, że nie, to musi być inaczej.
To był taki proces, w którym myślę, że czuliśmy, że zmierzamy w tym samym kierunku. Było może parę jakby takich, co zawsze w procesie twórczym musi być, myślę, konflikt, żeby iść do przodu i odkrywać nowe rzeczy, ale jakiś taki kierunek, emocje i nastrój cały czas myślę, że mieliśmy wspólny. A pisanie było też, to nie był podział obowiązków, ciężko to tak nazwać, tylko to był taki kreatywna burza mózgów. Potem czasem gdzieś tam mieliśmy jakąś taką dużą rozmowę i każdy wracał gdzieś do szukania w swoich inspiracjach, przeżyciach, literaturze, filmach i potem kolejne spotkanie, więc to jest taki rozwój z dyskusji i przegadywania tematu i kopania we własnych też emocjach.
Tak, anegdotka to jedno z takich... jedno miejsce, gdzie się zastanawialiśmy nad sceną, w takiej, może mieliśmy dwie perspektywy, to jest gra w naszym filmie John Hawks, który jest niesamowitym aktorem, który może być przede wszystkim kojarzony z na przykład takiego filmu Do szpiku kości, Winter's Bone w Polsce. On był nominowany za to do Oscara, więc to duża rzecz i tam gra takiego groźnego, strasznego pana i tak samo gra takiego w filmie Martha Marcy Maymerlin i ogólnie dużo takich postaci grał. Natomiast grał też w filmach na przykład Me and You and Everyone We Know, Miranda July, w którym jest bardzo delikatnym, takim magicznym w ogóle człowiekiem. I w naszym filmie najpierw, nie chcąc zdradzać, ale najpierw chcieliśmy stworzyć z niego ten jeden archetyp postaci przez niego nagranych, a potem stworzyliśmy ten totalnie drugi, co kompletnie zmieniłoby też ten film, nie? Więc mieliśmy tam tu taką dyskusję. I też z nim, który też bardzo z nami to pisał, przynajmniej może nie pisał, ale konsultowaliśmy bardzo z nim jego rolę.
A przy tworzeniu swojej roli, to też jest jakby taka inna perspektywa. Zazwyczaj aktor, wiadomo, on też tworzy swoją rolę, bazując na scenariuszu, ale ty mogłaś w ogóle też tworzyć swój scenariusz. Czy widzisz tego jakieś plusy, jakieś takie inne podejście niż po prostu jakbyś była aktorką, której dana scenariusz?
Na pewno. Jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Nie musisz przeczytać scenariusza na przykład. Nie musisz się za bardzo nauczyć scenariusza. To jest naprawdę, jest łatwiej. Ale też, wiesz, z kolei miałam już parę takich sytuacji, gdzie współtworzyłam scenariusz i potem grałam i w rękach reżysera, natomiast z Michałem czy reżyserki, i to jest zawsze różne. W tym przypadku wydarzyło się coś niesamowitego, bo Michał jest takim reżyserem, że, który daje bardzo dużo przestrzeni i ja czułam się po prostu bardzo bezpiecznie w jego rękach, więc też mogłam sobie pozwolić na dużo i też myślę, że tak dla mnie bardzo chciałam bardzo zagrać rolę, która nie jest sexy albo taka cool i edgy i często coś takiego dostaję. Sara ma dużo w takim swojej infantylnej, dziecięcej prawdy. I to jestem też totalnie ja, tylko rzadko taka ja, którą pokazuję ludziom. I myślę, że bardzo się cieszyłam, że mogliśmy stworzyć taką postać i wspólnie gdzieś tam ją napisać. No a potem bycie na planie to już po prostu było bycie, nie? Już naprawdę nie trzeba było nic grać, bo ja ją po prostu głęboko w sobie miałam.
No i jeszcze przy tym tworzeniu trafiła się Connie Converse, która jakoś was zainspirowała do tego. Czy właśnie ona już się pojawiła na samym początku, ona była tym punktem wyjściowym, czy ona się stała po prostu jakimś takim elementem, który spajał wam ostatecznie całą historię i też dlatego pojawiła się Roving Woman?
Connie Converse, ona się pojawiła po prostu w procesie, nie była jakby takim pierwszym punktem, ale dość gdzieś tam szybko, kiedy Lena mnie przedstawiła jakby tą postać, która ma bardzo dużo tajemnicy w sobie i jest super fascynująca, też jako artystka, ale też jako po prostu taka legenda osoby, która zaginęła i być może do dzisiaj gdzieś po prostu sobie mieszka na jakiejś farmie, czy właściwie nie wiadomo gdzie. Więc to, co nas gdzieś tam poruszyło w niej, to przede wszystkim taki jej podobne jakby takie zagubienie w świecie, jakie my czasem odczuwamy, czyli taki problem z przystosowaniem społecznym, niezrozumienie przez świat i niezrozumienie też przez publiczność, bo ona była artystką, piosenkarką, więc gdzieś taki, nazywamy to, że duch Connie Converse był dla nas bardzo ważny, więc nie chcieliśmy robić biografii, bo byłby to film, który się dzieje w latach 50., kostiumowy i tak dalej, ale myślę, że jej jakaś taka po prostu energia i jej emocje, jej szczerość gdzieś nam towarzyszyła bardzo, bardzo. To było istotne.
No tak, Connie to jest w ogóle wspaniała. Wszyscy powinniście zgooglować Connie Converse i w ogóle to, co ona tworzy, jak ona jest w tym wszystkim śmieszna, bo dla nas też takim punktem przewodnim jest takie określenie funny melancholy, czyli że życie jest tak smutno, tak śmieszne. Album jej nazywał się, który wydała jedyny, nie wydała, zrobiła nam trudności miała z wydaniem tego albumu. Nazywał się How Sad, How Lovely. Jak smutno, jak pięknie. To też w ogóle był nasz pierwszy tytuł. Potem Wim Wenders nadał nam tytuł Roving Woman, który jest też tytułem jej piosenki. Natomiast ona, kiedy opowiadamy ludziom o tym, że mamy film, który jest historią jakimś studium samotności, historią o zniknięciu, to jakoś się kojarzy ze smutkiem. A dla nas bardzo ważne było, że ta lekkość, ta zabawność tego wszystkiego, która w tekstach i w ogóle w całej osobowości Connie jest tak wielka. Jedna z jej zdjęć, moich ulubionych, których nie ma dużo na internecie, ona sobie na tym zdjęciu ziewa. Albo jej teksty, które są naprawdę, to jest dziewczyna, która w pewnym momencie spakowała swoje całe życie do samochodu, zostawiła notatki swojej rodzinie i zniknęła. Albo się zabiła, albo się tak gdzieś skryła, że już jej nikt nie znalazł. To jest niesamowicie odważna i taka mocny ruch. A w tym wszystkim ona się z tego wszystkiego trochę chichrała. Ja uwielbiam to i uważam, że to jest bardzo ważna część naszego filmu.
I ważną częścią właśnie jest ta podróż i na koniec was jeszcze zapytam, czy jakbyście właśnie teraz mieli gdzieś jechać, gdzieś daleko, to czy macie jakieś takie miejsce, gdzie by było to miejsce takim ucieczki, czy po prostu jechalibyście przed siebie?
Ja bym chyba jechał przed siebie, bo mam bardzo dużo bodźców ostatnio w związku właśnie z festiwalem, z promocją filmu. I myślę o takiej podróży kojącej, takiej właśnie nawet w ciszy, paradoksalnie bez muzyki, mimo że kocham podróżować z muzyką, samochodem. Więc chciałbym jechać, myślę, nie wiem, jakieś takie, może jakieś deszczowe lasy gdzieś w Azji, w spokoju, donikąd.
Ja też mam bardzo, bardzo dużo fajnych bodźców. Jeździmy sobie po świecie z tym filmem, bo znajemy takich fajnych ludzi jak ty i o nim opowiadamy, więc jest dużo. I ja faktycznie czuję się trochę tak, jakbym była w drodze moje całe życie, bo mając 16 lat wyjechałam z Polski i tak rovingowałam aż do teraz. że ja to sobie bym wymarzyła przykuć się do podłogi i żebym nie musiała nigdzie jechać przez miesiąc i też w ciszy, bardzo, to jest bardzo nowe dla mnie.